Największe oszczędności poczynisz budując po prostu mniejszy dom. Ja wiem, że to się wydaje oczywiste, ale wiele osób buduje domy za duże i za drogie, no i te pieniądze się kończą po prostu gdzieś, gdzie byśmy nie chcieli, na etapie wykończeniówki. Także osoby, które mają dość duży budżet na budowę domu, które zarabiają duże pieniądze, wpadają często w taką pułapkę, że stać mnie na wszystkie rozwiązania, jakoś to będzie, i nie doceniają tego, ile te wszystkie rzeczy dodatkowe kosztują, no i te pieniądze także się kończą trochę za wcześnie. Więc chciałbym Ci uświadomić, żebyś spojrzał jeszcze raz na swoje potrzeby i oczekiwania i spróbował ograniczyć metraż Twojego domu. Może warto wybudować na przykład pokoje dziecięce o metr lub dwa metry mniejsze. Może nieco mniejszy salon. Może jesteś w stanie gdzieś urwać jeszcze kilka metrów kwadratowych. No, jeżeli uda Ci się wybudować dom o 10 metrów mniejszy, no to już masz oszczędność rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych na budowie domu i jego wykończeniu. Rozważ także rezygnację z niektórych pomieszczeń. Ja na przykład w domu nie mam żadnego pokoju gościnnego. Doszedłem do wniosku, że goście u mnie będą nocowali na tyle rzadko, że wydawanie teraz, no znowu, kilkudziesięciu tysięcy złotych na budowę i wykończenie pomieszczenia, które będzie użytkowane tylko raz na kilka miesięcy, mija się z celem, a jeżeli nawet kiedyś przyjdą goście, to po prostu dzieci na jedną noc będą spały w jednym pokoju, a drugi pokój szybko się naszykuje dla gości. Szybka, bardzo prosta oszczędność. Jeżeli jesteś z budżetem na styk, to rozważ rezygnację z garażu, wybuduj wiatę. Jeżeli planujesz garaż dwustanowiskowy, może rozważ w takim razie budowę garażu na jedno stanowisko, ale po prostu większego, aby pomieścić rowery, hulajnogi, narzędzie i tak dalej. No, każde pomieszczenie mniej lub zmniejszenie pomieszczenia to naprawdę bardzo dużo oszczędności. Jeżeli planujesz projekt katalogowy, zobacz, ile miejsca zajmują korytarze. Czasami jesteś w stanie wybrać inny projekt domu, który ma identyczną sumę wszystkich pomieszczeń, ale za to traci dwa razy mniej miejsca na korytarze z uwagi na to, że po prostu jest ten dom lepiej i mądrzej rozplanowany. W projektach katalogowych zdarzają się także kotłownie dosyć duże, ponieważ projektant przewidział piec na pelet lub na ekogroszek. No, jeżeli będziesz ogrzewał dom gazem, pompą ciepła lub będziesz miał ogrzewanie elektryczne, to tak dużej kotłowni nie będziesz potrzebował. W związku z tym znać inny projekt, w którym ta kotłownia jest po prostu mniejsza lub nawet jej nie ma, bo możesz mieć na przykład piec gazowy w jakimś pomieszczeniu gospodarczym. Oprócz zmniejszenia metrażu, bardzo dużo oszczędności poczynisz budując nieskomplikowany dom. Dom na planie prostokąta, z dachem dwuspadowym, z prostą, schludną elewacją. Dom na planie litery L, dom z jakimiś załamaniami, ze skomplikowanym dachem, z efektowną elewacją, zawsze będzie droższy. Oczywiście jest to kwestia oczekiwań, estetyki, ale no gdzieś trzeba ten kompromis uzyskać między tym, jak ten dom ma się prezentować z zewnątrz, a ile mamy budżetu na budowę domu. Moje subiektywne zdanie jest takie, że dom cieszy z zewnątrz oczywiście na początku, natomiast po roku, dwóch to już trochę powszednieje, ten dom przestaje być taki efektowny, a przeszkadzają inne rzeczy. Na przykład jeżeli zdecydujemy się na budowę domu z jakimś wielospadowym dachem, który robi ogromne wrażenie, no to po jakimś czasie zauważymy, że przestrzeń pod tym dachem jest tak trudna do zagospodarowania, że zaczynamy żałować, że nie wybudowaliśmy po prostu dachu czterospadowego czy też dwuspadowego, pod którym będzie łatwiej tę przestrzeń zagospodarować. Estetyka budynku związana jest także z lukarnami i balkonami. Każde z tych rozwiązań oczywiście kosztuje. Zatrzymamy się na chwilę przy balkonach, bo widzę, że wiele osób marzy o balkonie w swoim domu, mając nadzieję, że rano pójdą po kawę, no i spędzą poranek właśnie na balkonie, podziwiając krajobraz. W praktyce tak rzadko wygląda, ponieważ balkony są po prostu brudne, one się jakby brudzą po prostu, no i niechętnie wychodzimy rano w kapciach na taki balkon, zwykle pijemy kawę po prostu na tarasie. I taki balkon tak naprawdę służy tylko do suszenia prania. W związku z tym, że koszt balkonu jest duży, musisz zrobić jeszcze barierki, ten balkon wykończyć, zabezpieczyć taki balkon przed tym, aby woda nie przedostawała się niżej, no to jeżeli absolutnie nie jesteś przekonany do takiego balkonu, ja bym po prostu z niego zrezygnował. Podobnie jest z tarasem nad garażem. Tutaj znam dwie rodziny, które były bardzo napalone na taki taras. Tymczasem obie rodziny z tego tarasu zrezygnowały podczas budowy, bo zauważyły, że z tego tarasu po prostu nie będą korzystały. No i słusznie wolny czas spędzają na tarasie na dole, blisko ogrodu. Tak więc to też jest do przemyślenia, szczególnie, że zabezpieczenie tarasu przed tym, aby woda deszczowa nie spływała niżej, do garażu na przykład, jest zadaniem trudnym i zadaniem kosztownym. Jeżeli planujesz budowę domu z antresolą, to wiedz o tym, że taka antresola jest paradoksalnie bardzo droga. Pomyśl o tym w ten sposób. Budujesz dom, nad salonem masz jakieś pomieszczenia. No i teraz, gdybyś chciał mieć antresolę, musisz zlikwidować strop, zlikwidować podłogę. Koszt tego stropu z wykończeniem, przypuśćmy, jest około 1000 zł za metr kwadratowy. Oznacza to, że oszczędzasz 1000 zł za każdy metr kwadratowy takiej antresoli, no ale pozbywasz się taniej części mieszkalnej. I to jest takie właśnie koszty utajone. Kominy i kominki. Jeżeli planujesz wentylację mechaniczną i kupujesz projekt katalogowy, zwróć uwagę na to, ile w tym projekcie katalogowym jest kominów wentylacyjnych. Prawdopodobnie będziesz mógł się pozbyć większości lub nawet wszystkich z nich, ponieważ wentylacja mechaniczna nie potrzebuje takich kanałów wentylacyjnych. Nawet jeżeli planujesz wentylację grawitacyjną lub hybrydową i na przykład w twoim projekcie katalogowym są 3 kominy wentylacyjne, porozmawiaj z projektantem adaptującym o tym, czy jest możliwość likwidacji jednego z nich. Czasami możesz jeden z kominów zlikwidować i pomieszczenie, które wymaga wentylacji, będzie wentylowane w taki sposób, że ciągniesz na sufitem podwieszanym kanał wentylacyjny do innego komina, tak więc oszczędzasz kilka tysięcy złotych na tym, że jednego komina wentylacyjnego po prostu nie wybudujesz. Jeżeli chodzi o kominy spalinowe, zwróć uwagę na to, czym będzie ogrzewany twój dom. Jeżeli na przykład w projekcie katalogowym jest przewidziane ogrzewanie kogroszkiem, peletem i jest wrysowany komin spalinowy, a ty będziesz na przykład ogrzewał swój dom pompą ciepła lub będziesz miał ogrzewanie elektryczne, nie potrzebujesz mieć komina spalinowego. Jeżeli chodzi o kominek, to też to wymaga zastanowienia się, no bo jeżeli oczywiście nie planujesz kominka, no to nie potrzebujesz także mieć ani komina spalinowego, na przykład w salonie, no i nie potrzebujesz robić na przykład dojścia powietrza do tego kominka. Z kominkiem jest zresztą bardzo różnie, bo część osób marzy o kominku przed budową swojego domu i ja też to miałem z narzeczoną, że myśleliśmy o tym, że będziemy sobie wieczorami palić w kominku, będzie cieplutko, romantycznie, tak? Natomiast podczas budowy już jakby zorientowaliśmy się, że to jednak jest takie marzenie, które tak naprawdę nie jest naszym marzeniem i jednak z kominka zrezygnowaliśmy i od 8 lat nawet ani razu nie przyszło nam do głowy, że żałujemy tej decyzji i uważam, że taka oszczędność była w naszym wypadku bardzo dobra. Więc zastanów się, czy kominek jest naprawdę potrzebny, ponieważ no, sporo nawet moich znajomych trochę na to narzeka. Jest to tak, że rozpalamy w pierwszym roku w kominku kilka razy, ale potem już nam się nie chce w kolejnych latach, bo to trochę brudno, bo trzeba drzewo przynieść. No i ten kominek po prostu sobie stoi i nie dość, że sam komin i kominek jest kosztowny, to także po prostu zabiera miejsce. Jeżeli rozważasz kominek tylko ze względu na to, aby mieć awaryjne źródło ogrzewania, to szczerze mówiąc, chyba bym z tego zrezygnował. I w przypadku jakiejkolwiek awarii prądu czy awarii sprzętu, który ogrzewa twój dom, po pierwsze, dom szybko nie straci ciepła. Jeżeli masz dom na przykład murowany, to ciepło będzie jeszcze przez kolejny dzień i następnego dnia będzie po prostu trochę chłodniej, ale dalej da się w tym domu mieszkać. A gdyby się okazało, że jest jakaś awaria, która potrwa na przykład kilka dni i na zewnątrz jest temperatura minus 20, no to wtedy po prostu biorę całą rodzinę do hotelu i komfortowo sobie spędzamy ten czas. Koszt hotelu jest oczywiście tylko ułamkiem ceny wybudowania komina spalinowego, kominka, wykończenia tego i tak dalej. Jeżeli rozważasz w swoim domu odkurzacz centralny, to już zapewne wiesz, jak to działa. Jeżeli chcesz sprzątać, wyciągasz szafę długą, na przykład 9-metrową rurę, podłączasz ją do miejsca w ścianie i odkurzasz, bo jednostka centralna jest na przykład ukryta w garażu. To oznacza, że podczas sprzątania jest po prostu cichutko, no i jest komfortowo, nie unosi się kurz, jest jak należy. Poza tym taki odkurzacz centralny ma większą siłę ssania niż niż takie zwykłe podręczne odkurzacze, więc jak najbardziej jest to po prostu dobre rozwiązanie. Natomiast wydaje mi się, że odkurzacz centralny był znacznie lepszym rozwiązaniem 5 czy 10 lat temu. Teraz mamy różnego rodzaju lżejsze odkurzacze o większej mocy, mamy różnego rodzaju roboty, którymi możesz sterować przez aplikację w telefonie. No, nastawiasz, że jesteś w pracy, odkurzacz wychodzi na spacer na 2 godziny i jest posprzątane. Gdy ja mam taki odkurzacz i pochwalę sobie go bardzo, bo jeżeli na przykład jemy coś w kuchni i ktoś nakruszy, moje dzieci, no to klikam dwa razy i odkurzacz przyjeżdża i jest posprzątane. Być może nawet przy nowym domu bym rozważył jakiś odkurzacz podszewkowy, tak aby móc po prostu zmieść okruszki pod taki odkurzacz i też będzie okej. Nawet gdybym planował dom piętrowy, wydaje mi się, żebym z takiego odkurzacza zrezygnował. Po prostu kupiłbym po jednym odkurzaczu na każde piętro, aby po prostu ich nie nosić bez sensu. Dodatkowo bo właśnie jeden taki robocik sterowany przez aplikację w telefonie i byłoby ok. Tak więc jak najbardziej odkurzacz jest w porządku, natomiast myślę, że to już nie jest aż tak komfortowe rozwiązanie, jakim to jeszcze było kilka czy tam kilkanaście lat temu. Zatrzymam się teraz na chwilę, bo chcę, abyś zrozumiał, że najprostszą drogą do tego, aby znacznie zmniejszyć koszty budowy, jest po prostu zmniejszenie swoich oczekiwań. Budowa mniejszego domu, mniej skomplikowanego, mniej efektownego, po prostu jest tańsza. Każde rozwiązanie, które komplikuje budowę, lukarny, balkony, powoduje, że budowa jest droższa. To oczywiście nie koniec oszczędności. Teraz, aby pokazać inne oszczędności, niektóre mniejsze i niektóre trochę większe, wyobraźmy sobie, że rozpoczynasz budowę i teraz opiszę każdy etap budowy od fundamentów po wykończeniówkę i zobaczymy, gdzie tutaj jeszcze można trochę zaoszczędzić. Zaczniemy od fundamentów i na fundamentach nie oszczędzamy. Każda oszczędność na materiale, na izolacji może spowodować, że w przyszłości będzie na przykład na twoich ścianach pękał tynk lub może się pojawić na przykład wilgoć w garażu czy też w domu. Zachęcam cię do przeczytania moich artykułów z cyklu Budowa domu krok po kroku, gdzie pokazuję właśnie, jakie najczęstsze błędy są popełniane podczas budowy fundamentów. Aczkolwiek zaznaczam, że kluczem jest oczywiście twój projekt budowlany. To projektant zna twoje warunki budowy, to projektant wszystko zaprojektował, weźmie za swoje decyzje odpowiedzialność. Mimo tego, że kluczem do udanej budowy jest dobry projekt budowlany i trzymanie się tego projektu, wiem, że po rozpoczęciu już prac budowlanych będziesz słyszał dobre rady od sąsiadów, znajomych, może niektórzy wykonawcy coś ci doradzą, i będziesz myślał, że to są jakieś dobre rady, fajne oszczędności, więc rzadko tak jest. Opowiem teraz o dwóch takich radach, abyś zobaczył, że oszczędności na etapie fundamentów rzadko mają sens. Przypuśćmy, że robisz ławy fundamentowe. Aby je wykonać, musisz wykonać wykopy pod fundamenty, wylać beton podkładowy, ułożyć szalunki, ułożyć zbrojenie, wylać beton właściwy. Zachęcam cię do przeczytania mojego artykułu, aby wszystko było jasne. Niektórzy wykonawcy sugerują, żeby lać beton bezpośrednio w grunt, czyli jest wykop pod fundamenty, ten wykop jest wyrównany lub ewentualnie jest tam kładziona jakaś folia budowlana, na to kładzie się zbrojenie i na to się wylewa beton właściwy. No więc taki wykonawca mówi ci, że wtedy oszczędzasz na betonie podkładowym i na szalunkach. Dlaczego to jest zła oszczędność? Beton podkładowy stosuje się m.in. po to, aby wyrównać dokładnie podłoże, aby ułożyć równo zbrojenie. Szalunki stosuje się po to, aby tego betonu właściwego weszło tyle, ile wynika z projektu. Jeżeli wykonawca wykopie pod fundamenty, wyrówna nawet to podłoże, ułoży zbrojenie, to zbrojenie po pierwsze nie będzie tak równo ułożone, a brak szalunków spowoduje, że betonu do tych wykopów wejdzie ci po prostu więcej. Czyli już po pierwsze stracisz na tym, że zapłacisz więcej za beton, po drugie jest ryzyko takie, że podczas wylewania tego betonu do gołego wykopu może zacząć się obsypywać ziemia, a taki beton z jakąś mieszanką ziemi na pewno będzie miał mniejszą wytrzymałość. Jest też coś innego, bo zobacz, jeżeli według projektu, przypuśćmy, że do twojego wykopu wejdzie kilkanaście metrów sześciennych betonu, tak? Ktoś nie zrobił szalunków, więc wejdzie do tego wykopu trochę więcej, ale właśnie nie wiesz o ile więcej. Może być tak, że betoniarnia jest uczciwa, i przywiezie ci 2 metry sześcienne więcej, bo tyle ten wykop zajmie, natomiast może się okazać, że będzie nieuczciwa i na przykład ci powie, że weszło nawet 5 metrów sześciennych więcej, niż to by wynikało z projektu, Najgorsze jest to, że nie będziesz w stanie tego ani zweryfikować, ani obliczyć, ponieważ wykop jest nieregularny. Ten beton mógł gdzieś tam wejść właśnie między ziemię i może beton ma rację, może nie. No, to naprawdę jesteś na przegranej pozycji. Jeżeli masz beton podkładowy, masz szalunki, wejdzie ci tyle betonu, ile wynika z prostych obliczeń, tyle, ile wynika z projektu. Więc taka oszczędność ma dwa minusy. Raz, że tak naprawdę nie oszczędzasz, a po drugie jest ryzyko, że fundamenty będą o niższej wytrzymałości niż powinny być. Z drugą dobrą radą możesz spotkać się na etapie zasypywania fundamentów. Także możesz się spotkać z takimi poradami, żeby zasypać fundamenty piachem, który jest z twoich wykopów. Wystarczy zagęścić i będzie dobrze. No nie, to jest też zła oszczędność. Taki piach pochodzący z wykopów nie będzie mógł być dobrze zagęszczony na placu budowy i on będzie osiadał potem przez kolejne lata. Co to spowoduje? To spowoduje, że za kilkanaście lat między twoim tym piachem, a na przykład wylewką, podłogą twoim budynku powstanie szpara. I widziałem już kilka budów, gdzie urwała się podłoga, dosłownie, tak? No bo pod wylewką, pod podłogą była po prostu pustka, no i to w pewnym momencie po prostu puściło. Podałem te dwa przykłady, aby pokazać, że każda oszczędność na etapie fundamentów może czymś grozić. Fundamenty mogą być po prostu niewytrzymałe, mogą być bardziej narażone na wodę i wilgoć. Tak więc, jeżeli tylko usłyszysz jakąś poradę, żeby coś zaoszczędzić, zawsze bądź bardzo czujny, zweryfikuj to z projektantem i kierownikiem budowy, posłuchaj, co mają do powiedzenia i zastosuj daną poradę tylko wtedy, kiedy będziesz absolutnie przekonany, że nie będzie się to wiązało z żadnymi problemami w użytkowaniu domu w przyszłości. Po wykonaniu fundamentów mamy na przykład murowanie ścian przy domu murowanym i wykonanie stropu. Jeżeli chodzi o ściany, tutaj raczej nie zaoszczędzisz. Omawiam to szerzej w odcinku poświęconym technologii. Zobaczysz, że zmiana materiału budowlanego na inny wiąże się zazwyczaj z tym, że trzeba dać na przykład więcej izolacji. W związku z tym koszt postawienia ściany jest właściwie taki sam. Natomiast oszczędności są na etapie stropu. Przede wszystkim, jeżeli masz w projekcie katalogowym strop monolityczny, często zmiana tego stropu na przykład na terliwę będzie jakąś oszczędnością. Spotka się pewnie z takimi opiniami, że strop terliwa klawiszuje, pojawiają się po prostu rysy na suficie, ale prawidłowo wykonany strop terliwa przez dobrą firmę nie klawiszuje. Tak więc jakby tutaj spokojnie. Natomiast czy zmiana stropu monolitycznego na inny przyniesie ci oszczędności, to już wymaga policzenia i musisz się po prostu zwrócić do twojego projektanta, aby dał ci znać, jaką technologię wybrać. Możesz też zmienić strop betonowy na strop drewniany i jeżeli planujesz dom parterowy z poddaszem nieużytkowym, taki strop drewniany będzie tańszy i po prostu warto go zastosować. Natomiast przy domu parterowym z poddaszem użytkowym to już bym się zastanowił. Być może będzie ok, ale jednak strop drewniany przenosi dźwięki o wiele bardziej niż strop betonowy. Ma więc pewne wady. W związku z tym, jeżeli planujesz dom parterowy z poddaszem użytkowym, no musisz po prostu sam zobaczyć, czy taka zmiana stropu betonowego na drewniany w twoim wypadku będzie ok. Jeżeli planujesz dom parterowy lub parterowy z poddaszem nieużytkowym, jest też jeszcze jedna ciekawa oszczędność. Zamiast robić strop betonowy czy też strop drewniany, możesz zamówić tak zwane wiązary dachowe, które będą jednocześnie pełniły funkcję konstrukcyjną pod pokrycie dachowe i jednocześnie będą pełniły funkcję tak naprawdę twojego sufitu, czyli jak już będzie gotowa konstrukcja, będą gotowe wiązary na twojej budowie, od dołu wiązarów możesz po prostu zamontować płytę karton gips, pomalować się i masz gotowy sufit. Dodatkową korzyścią korzystania z wiązarów dachowych jest to, że być może będziesz mógł zrezygnować ze ścian nośnych, które są wewnątrz budynku. Przy więźbie dachowej w projekcie często daje się ściany nośne wewnątrz budynku, aby przynosiły obciążenia. Przy wiązarach dachowych, które są trochę inną konstrukcją, często można z takich ścian nośnych po prostu zrezygnować. Tak więc także wróć do tego tematu do twojego projektanta, aby z nim porozmawiać, czy w twoim wypadku jest możliwe takie rozwiązanie i czy przyniesie ono rzeczywiście oszczędności. Kolejny etap to pokrycie dachowe. No i tak, dachówka ceramiczna jest chyba najładniejsza, chociaż to sprawa oczywiście uznaniowa, no ale też jest najcięższa i jest najdroższa. Tu od razu taka mała uwaga. Nie koncentruj się za bardzo na tym, ile kosztuje na przykład 1 metr kwadratowy pokrycia dachowego, bo bardzo dużo kosztują różnego rodzaju elementy wykończeniowe, gąsiory i tak dalej. No i niestety także jest droga robocizna. I jeżeli chciałbyś mieć dachówkę ceramiczną, no to duża robocizna, drogi materiał, ale także większe przekroje, na przykład więźby dachowej, aby tą dachówkę mogły udźwignąć. Tak więc oszczędności są związane z tym, aby zmienić to pokrycie dachowe na inne, tańsze, na przykład na blachodachówkę lub dachówkę cementową, betonową. Przy blachodachówce możesz zastosować więźbę o mniejszych przekrojach. Koszt samej blachy jest niższy, ułożenie jest prostsze, robocizna jest tańsza. Ja mam blachodachówkę, mam ją dlatego, że mam dom parterowy z poddaszem nieużytkowym. Nawet nade mną w tej chwili mam blachodachówkę. U nas to odpowiada jak najbardziej. Jeżeli pada deszcz, to po prostu jego nie słyszymy, bo mamy poddasze nieużytkowe. Jeżeli miałbym jednak dom piętrowy, nie jestem pewien po prostu, czy bym miał blachodachówkę. Myślę, że byłoby nie najgorzej. Kwestia po prostu dużej izolacji między pokryciem dachowym a pomieszczeniami, które są na poddaszu, czy też na piętrze. W każdym razie zwracam na to uwagę, że dla niektórych osób akustyka blachodachówki jest pewnym problemem. Natomiast jak najbardziej blachodachówka jest po prostu rozwiązaniem znacznie tańszym niż dachówka ceramiczna.